Kogo zawinął tym razem? Nie mieliśmy pojęcia. Na wszelki wypadek nie poruszaliśmy się w pojedynkę i odwoziliśmy się do domu w większej ekipie. Prawdę mówiąc, takie środki bezpieczeństwa stosowaliśmy jeszcze przed porwaniem Matysia, bo było jasne, że coś wisi w powietrzu. W wojnie z mutantami wydarzyło się zbyt wiele, żeby można było patrzeć w gwiazdy idąc po ulicy. Ale Matyś był przekorny. A może po prostu bezmyślny? I nie chciał, żeby mu towarzyszyć w drodze do domu. Czuł się bezpiecznie i jeździł sam. No to go zgubiło. Bo jakby miał przy sobie choćby bryndziaków, to mutanci by nie podskoczyli. Wkrótce po uprowadzeniu ktoś do nas zadzwonił z żądaniem okupu. Oczywiście nie przedstawił się, więc nie było jasne, kogo reprezentuje. Skontaktował się od tak, żeby podgrzać atmosferę. Powiedział, że zadzwoni ponownie, a my do tego czasu mamy uzbierać hajs. Zrobiliśmy szybką naradę i uznaliśmy, że żadnego płacenia nie będzie. Bo po pierwsze, to i tak nie uratuje Matysiowi życia. Wiedzieliśmy, że skoro go zawinęli, to po to, żeby zabić. A po drugie, to wcale nie musiał być telefon od mutantów, tylko od kogoś, kto chciał wykorzystać sytuację. Zresztą Bysio szybko skontaktował się z ludźmi malarze, żeby ustalić, co jest grane, ale ci zapewnili go, że na pewno nie stoją za porwaniem Jacka. No, nie twierdzę, że im uwierzyliśmy, ale co mogliśmy zrobić? Zatrudniliśmy jasnowidza. Ten zaczął coś ściemniać, że widzi jakąś starą chałupę, jakąś studnię, drogę na Płońsk. Na ile to było możliwe, sprawdziliśmy te jego wizje, ale niczego nie znaleźliśmy. Potem wzięliśmy drugiego jasnowidza, a ten z kolei pieprzył coś o ciemnym lesie, więc w ogóle nie było sensu drążyć tematu. Lasów ci u nas dostatek, no nie? Po kilku tygodniach przestaliśmy szukać Matysia, a za jakiś czas umorzono śledztwo. Minęło ponad 15 lat. Jacek ulotnił się jak kamfora.
Rozdział 20. Said. Śmierć króla Bazaru. Kiedy pod koniec sierpnia 2005 roku media doniosły o śmierci Aleksandra Y, pseudonim Said, wielu gangsterów, zwłaszcza tych pochodzących z Zabuga, z pewnością odetchnęło z ulgą. Said, skazany w 2004 roku za kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym oraz porwania dla okupu, do więzienia trafił z rakiem wątroby. Prowadził rujnujący tryb życia i w jakimś sensie sam doprowadził się do śmierci. Jednak zanim odleciał w zaświaty, wysłał tam wiele osób. Ksywka Said przez kilka lat budziła w Warszawie grozę. Ormianin twardą ręką rządził na bazarze znajdującym się na Stadionie Dziesięciolecia, haraczując kupców z krajów byłego Związku Radzieckiego. Ci, którzy weszli mu w drogę, mogli się liczyć z ponurymi konsekwencjami. Jeśli ktoś nie chciał płacić, choć zdecydowana większość kupców karnie odprowadzała Saidowi jego dole, znienacka pojawiało się u niego kilku smagłych osiłków i wywoziło niepokornego w jakieś ustronie. Tam czekało go piekło. Said być może nigdy nie przyjechałby do Polski, ale na wschodzie był spalony. W latach 90. zabił białoruskiego sędziego, co zresztą odbiło się szerokim echem w tamtejszych mediach. W Polsce posługiwał się fałszywymi paszportami, bo wysłano za nim list gończy. Na Białorusi zaocznie skazano go na karę śmierci. Aleksander Y nie znał pojęcia litości, a nawet jeśli znał, to chyba raczej teoretycznie. W praktyce litość się nie sprawdzała. Wobec przyjaciół oraz osób, którym zawdzięczał cokolwiek, zachowywał się serdecznie i miał szeroki gest, ale ci byli w zdecydowanej mniejszości. Tak naprawdę Said przyjechał do Polski na wojnę. Nie miał zamiaru nikogo o nic prosić i wszystko zamierzał wywalczyć sobie sam. Pojawił się nad Wisłą w połowie lat 90. i od razu zaczął podporządkowywać sobie działające w Polsce kaukaskie grupy przestępcze. Mniej więcej od 97 roku stał się ich zdecydowanym liderem, a właściwie królem, bo tak o nim mówiono. Być może Saidowi nie udałoby się postawić zarzutu i skazać go, gdyby nie zeznania białoruskiego gangstera przez jakiś czas prowadzącego interesy z Aleksandrem Y. Gangsterem tym był Nikołaj M., pseudonim Kola. Poszło o kradzione samochody, które gangsterzy z Zabuga przerzucali przez nasz kraj z zachodu na wschód. Said pokłócił się z Kolą oraz z jego kompanem, Sergiejem M., o pieniądze z przemytu. A raczej nie chciał się dzielić zyskami. I postanowił załatwić sprawę po swojemu, czyli radykalnie. 15 stycznia 1997 roku zwabił obu panów do lasu w okolicach podwarszawskiego Świerka, gdzie czekała już na nich ekipa z nim na czele. Wszyscy napastnicy uzbrojeni byli w noże. Siergiej M. został ugodzony kilkadziesiąt razy i zmarł na miejscu. Kole Said chciał załatwić osobiście. Wbił mu nóż w plecy, ale cios nie był śmiertelny i Białorusin zdołał uciec. Wprawdzie zwycięzcą starcia okazał się Said, ale kilka lat później Kola zemścił się na swoim oprawcy. Już w białoruskim więzieniu opowiedział śledczym o tym, co wydarzyło się pod Warszawą. Przebywający od 2001 roku w areszcie Y usłyszał zarzut zabójstwa. W sprawie grupy Saida zeznania składał także Jarosław Sokołowski-Masa, bo Ormianin kręcił się przy Pruszkowie, wynajmując swoich killerów jednej z bojówek polskiej mafii. O wiele lepiej niż Masa, Aleksandra Y poznał jednak Sławomir K., Chińczyk. Wprawdzie drogi obu panów na wolności nie skrzyżowały się nigdy, ale obaj spędzili kilka lat w jednej celi. To zawsze zbliża ludzi. Choćby pochodzili z innych światów i z innych systemów wartości, pucha łączy. A Chińczyk wywodził się przecież z tego samego świata. Said w rozmowach z nim nie robił z siebie świętego. Wręcz przeciwnie, był dumny, że w walce o gangsterską władzę okazał się tak skuteczny. Chińczyk.
Mały, gruby, ciemna cera, czarne włosy. Żaden gigant. Ot, taki śmieszny facio o jowialnym spojrzeniu, chyba z wąsem. Taki kierowca ciężarówki z Kaukazu. Kiedy trafił do mojej celi na Ence...
Oddział dla więźniów niebezpiecznych, przypisał Tora.
Po tym jak zabrano z niej Zbyszka C. Daxa z gangu Mokotowskiego, pomyślałem sobie, w mordę, ale nurek śmietnikowy. Ciekawe, co taki oberwaniec przeskrował. Okazało się, że pozory mylą, bo Said był jednym z najgroźniejszych ludzi, jakich w życiu poznałem. A poznałem naprawdę ostrych gości. W tym, że nie jest żadnym fajansiarzem, zorientowałem się wkrótce. Na jego ręce błyszczał bardzo dobry zegarek. Nie ma znaczenia jakiej firmy, ale taki za kilkadziesiąt koła. Znam się na zegarkach, więc zapewniam cię, że to nie był ani żaden szajs, ani żadna podróba. Razem z nami siedział niejaki Darek. Udawał, że śpi, ale jak Said zaczął rozkładać swoje manele, odezwał się znienacka. Ty, a skąd ty masz taki bajerancki zegarek? Ormianin tylko wzruszył ramionami i zaczął odpinać bransoletę. Chcesz, to ci go dam, powiedział, a ja wiedziałem, że nie żartuje. Miał tyle hajsu, że oddać takie cacko było dla niego jak splunąć. No, Darek nie przyjął propozycji, ale na pewno nabrał szacunku do nowego herbatnika. Saida zawinięto pod Białymstokiem. Od pewnego czasu ukrywał się na jakiejś wsi u swojej kobity. Gdzieś tam ją poznał, zrobił jej dzieciaka, a potem już u niej zamieszkał. Liczył, że tam nikt go nie znajdzie. Ale go namierzono. Przyjechała brygada AT i wyciągnięto go za uszy. Jeżeli myślisz, że całą swoją fortunę Said zbił na haraczowaniu kupców na stadionie, to się mylisz. Owszem, to był dobry hajs, ale on lubił obstawiać kilka koni, więc szybko wszedł w handel kradzionymi furami. Pierwsze kroki w tej branży stawiał jeszcze u siebie i pewnie narobił sobie wtedy znajomości, które przydały mu się później. W Polsce poszczęściło mu się, bo poznał szefa pewnej agencji detektywistycznej, który był bardzo poukładany z psami i z celnikami i on mu zabezpieczał przerzut. Jak tylko fura przekroczyła granicę w Słubicach, kierowca mógł być pewien, że spokojnie dojedzie aż do wschodniej granicy. Nawet jak go zatrzymają, wykona jeden telefon i od razu go puszczą. Dlatego te samochody to był złoty interes. Zresztą nie tylko dla Saida, bo zarabiały na nich wszystkie ogniwa tego procederu. No ale tak naprawdę Said hajsu miał jak lodu od młodości. On wywodził się z bardzo bogatej rodziny. W Armenii jego ojciec miał fabrykę urządzeń grzewczych oraz własną wielką winnicę. Jako, że trochę mu pomagałem w więzieniu i chroniłem go przed atakami tych, którzy nie lubili czarnych, Said postanowił mi się odwdzięczyć. Kiedy wyszedłem na wolność, wysłał mi kilka skrzynek swojego wina. I to jakiego? Bez bajeru? Nie spodziewałem się takiej przesyłki. I on to zorganizował siedząc za kratkami. Zresztą cały czas zarządzał swoimi ludźmi z Białołęki. Tak czy inaczej, gość był już z domu bajecznie bogaty i wcale nie musiał stać się gangsterem. Próbował swoich sił w zapasach, ale wybitnym sportowcem nie został. Podejrzewam, że popieprzyło mu się we łbie z nudów i z próżności. Chciał przeżyć jakąś męską przygodę, więc zamiast do armii czy straży pożarnej trafił do grup przestępczych. A na Kaukazie było w czym wybierać. Już tam Said zdobył sławę niebezpiecznego urki i oczywiście pierwszą puchę zaliczył w swojej ojczyźnie. Opowiadał mi, że jak siedział, to ojciec i bracia przysyłali mu żywność ciężarówkami. Wyobrażasz to sobie? Podjeżdża ciężarówka, gady ją wyładowują i kilka ton żarcia trafia do pana Saida. Kiedyś przysłali mu traka całego wyładowanego ryżem, bo akurat był na diecie i wpierdalał ryż. A jak już siedział na Białołęce, to próbował rozkręcić więzienną piekarnię. Powiedział, wiem, że dostanę dożywocie, oby jedno, że już nigdy stąd nie wyjdę, więc chciałbym mieć zapewnione dobre żarcie. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ale plany miał na wielką skalę. Jako, że ciągle kotłowało mu się pod sufitem, nie mógł spać, więc wstawał przed pobudką i jarał szlugi na potęgę. Choć prosiłem, żeby nie zasmradzał celi, ale on nie umiał inaczej. Jak go dopadała wena twórcza, to kombinował aż do krwi i zakłócał harmonię pod celą. Żeby lepiej się zainstalować w więzieniu, postanowił, że będzie grypsował. Czujesz? Grypsujący Ormianin. Wiadomo było, że jego obecność wśród więziennej elity musieli zaakceptować inni grypsujący. Pogadałem z nimi, usłyszałem, my tu ruskich i czarnych nie lubimy, ale jeśli jest charakterny i wie, o co chodzi, nie grypsuje. Bo widzisz, na enkach do takich spraw podchodzi się inaczej niż na zwykłych oddziałach. Dostęp do ludzi jest bardzo ograniczony. Wychodzisz z celi tylko na godzinę, na spacerniak, w towarzystwie gadów, w kamizelkach kuloodpornych pod bronią i już. Tu pojęcie grypsującego jest bardziej symboliczne. Jak już Said został grypsującym, to zaczęło mu odwalać. Gdy mu się ktoś nie spodobał, to było nietrudno. To stawiał się do niego. Był bardzo agresywny. Kiedyś wrzucili nam pod cele pewnego gościa, był z Siedlec i siedział za przywództwo w grupie. W tych swoich Siedlcach. Był grubą figurą. Latało dla niego wielu chłopaków. Generalnie trząsł okolicą. Zrobiło się o nim głośno, jak jego ludzie podrzucili komuś bombę w pobliżu placu zabaw. Ładunek pierdolnął i zrobił spustoszenie, o ile wiem, były ofiary śmiertelne. Said, jak się dowiedział, co to za gość, zaczął mu ostentacyjnie okazywać swoją niechęć, a nawet skakać do niego z łapami. A to się z kolei wielu nie spodobało. Pojawiły się głosy, że jakiś czarnuch, czyli Ormianin, przypultał się do fajnego chłopaka, a nie powinien, bo nie jest w swoim kraju i lepiej, żeby odpuścił. W końcu wziąłem Saida na stronę i mówię, zostaw go kurwa w spokoju, bo ten gość z Siedlec ma mir wśród chłopaków, jest jednym z nas. To nie jest żaden pieprzony alimenciarz, a ty nie masz prawa traktować go jak jakiegoś śmiecia. Chyba przekonałem go, ale nigdy się nie zakumplował z siedleckim bosem. Zdarzały się również sytuacje, że Said jechał po bandzie i nikt nie był w stanie go uspokoić. To był prawdziwy furiat. Miał nierówno pod sufitem. A to czasami prowadziło do niebezpiecznych sytuacji. Jeden z gadów, czyli klawiszy, miał oko na Saida. Wyraźnie go nie lubił i podpuszczał. Said dostawał piany, robił się cały czerwony, ale zaciskał zęby i nie reagował. Kiedyś ten klawisz przyniósł mu list od tej dziewczyny spod Białegostoku. No wiadomo, że cenzurowany. Wiedział, co jest w liście i mówi do Saida: ty tak tęsknisz do tej swojej laluni, ona też udaje, że cię bardzo kocha, ale możesz być pewien, że ktoś ją cały czas rucha i dziewczyna się nie nudzi. Said zerwał się na równe nogi. Chwycił długopis. Słuchaj, fiucie, ja mam dożywocie, więc jest mi wszystko jedno, czy dostanę jeszcze jedno, krzyknął. Jeśli jeszcze raz powiesz coś o mojej kobiecie, to ci wpierdolę ten długopis do mózgu i zdechniesz kurwa na miejscu. Daję ci słowo honoru, że ręka mi nie drgnie i ty też nie drgniesz. Chcesz spróbować? Gad wyleciał z celi jak oparzony i natychmiast poskarżył się przełożonym. Wiesz, jaki był efekt? A taki, że nagle wszyscy zrobili się dla Ormianina bardzo mili. W każdym razie nikt już go więcej nie prowokował. Zdawano sobie sprawę, że gość jest skrajnie niebezpieczny. Na pewno umie zamienić długopis w narzędzie zbrodni i nie boi się żadnej kary. Nie wiem, czemu Said miał poczucie, że dzieje mu się krzywda. Miał dużo wolnego czasu, więc pisał listy. Dosłownie wszędzie. I do papieża, i do prezydenta, i do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. O coś tam się starał, odwoływał, ale gówno mu z tego wychodziło. Podejrzewam, że chciał w ten sposób zabić nudę. Zresztą od czego miał się odwoływać, skoro szybko doklepano mu jedną głowę, potem drugą, trzecią i tak dalej. Co i raz wozili go do prokuratora. Tam słyszał nowe zarzuty, a jak wracał, to albo się śmiał, albo wpadał w ponury nastrój. Pewnie wtedy sam liczył, ile tych głów ma na sumieniu i zastanawiał się, czy prokurator dotrze do wszystkich. Wojna między gangsterami z Kaukazu była bardzo krwawa. Zginęło kilkunastu ludzi, między innymi brat Saida. No wiadomo, że po czymś takim musi być zemsta. A po niej nastąpi odpowiedź z drugiej strony i tak w koło Macieju. Pamiętam, że kiedyś prokuratura znalazła naocznego świadka popełnionego przez Saida morderstwa, takiego, co to miał pogrążyć Ormianina na dobre. Said był już wtedy pod celą i cały czas powtarzał, że świadek nie może puścić farby. Na koniec powiedział coś, czuję, że nie puści farby, może coś mu się stanie. I faktycznie. Niedługo potem nadeszła informacja, że świadek został zabity. Nie pytaj o szczegóły, bo nie znam okoliczności sprawy. Said był groźny nawet za kratami. Zresztą miał długą praktykę w dowodzeniu swoją grupą na odległość. Jeśli nie było wyraźnej potrzeby, nie pokazywał się w miejscu, gdzie wykonywano jego polecenia. Zdarzało się, że chciał powiedzieć coś osobie uprowadzonej, ale nie chciałby go widziała, więc kazał swoim ludziom przystawić nieszczęśnikowi do ucha telefon i wtedy mówił. Wyjaśniał, dlaczego stało się to, co się stało i czy jest szansa na wyjście z opresji w miarę całą. Czy uwierzysz, że nawet wielu jego chłopaków nie wiedziało, jak on wygląda? Kiedy miał dobry humor, to chętnie opowiadał o pieniądzach, jakie zarobił na gangsterce i o tym, jak je wydawał. Jak wielu bossów, kochał hazard. Kasyna były jego środowiskiem naturalnym. Czuł się w nich jak ryba w wodzie. Nawet jeśli czasem przegrywał setki tysięcy zielonych. Gdy był całkiem pusty, dzwonił do swoich i ruszała ekipa z hajsem. A zdarzało się, że był w kasynie daleko od Polski. Miastem, w którym uwielbiał się bawić, to był Budapeszt. Said poznał wszystkie tamtejsze domy i małoletnie panienki. Ubóstwiał młode ciała i wiem, że ciągle wracał nad Dunaj, żeby się pobzykać. On się lubił tym chwalić, ale nie pytaj o szczegóły, bo żegać mi się chce na samo wspomnienie. Ja też lubię przygody, ale nie kurwa z dziećmi. A on ciągle powtarzał, jakie to namiętne były te węgierskie nastolatki. Dobrze, że tylko mnie opowiadał o swoich podbojach, bo jakby się grypsujący dowiedzieli, że ruchał dzieci, to by z nim pojechali na ostro. Dzięki niemu niczego nam pod celą nie brakowało. Żarcia było tyle, że moglibyśmy otworzyć sklep. Tak samo papierosów. Jak wychodziłem z puszki, to zabrałem ze sobą karton Marlboro. Klawisze oczywiście wiedzieli, że mamy fajek w brud. I często od nas brali. Zdarzało się, że pukali w środku nocy i prosili, dajcie zajarać. A my im wysuwaliśmy pod drzwiami papierosy. Co jakiś czas Said mówił do mnie, Sławek, jak wyjdziemy kiedyś z puszki, to pojedziemy do Budapesztu, a potem do mojej rezydencji nad Morzem Czarnym. Pięknie tam jest, podoba ci się, popijemy wina i koniaku na potęgę. No ale on nigdy nie wyszedł. No, a raczej wyszedł, ale do szpitala i na krótko. Po śmierć.
Rozdział 21. Jak bryndziaki nie strzelały. Ekipa Marcina B. Bryndziaka należała do najgroźniejszych struktur Grupy Pruszkowskiej. To właśnie dlatego bossowie mafii widzieli w nich doskonałych egzekutorów, którzy będą realizować najtrudniejsze zlecenia w całym kraju. A mimo to z przyjemnością opowiemy teraz dwie historie z happy endem, czyli takie, w których nikt nie poszedł do piachu.
Bryndziaków poznałem w pierwszej połowie lat 90. To były jeszcze małolaty, związane z parasolem i nie miałem wówczas pojęcia, że zmienią się w bardzo niebezpieczną ekipę. Kiedy wyszedłem z więzienia pod koniec 1995 roku, dostałem ich od Bysia jako ochronę przed dziadem. To było akurat apogeum wojny z braćmi N. I to z nimi oraz z jakimiś pomniejszymi pruszkowskimi boczkami przeskoczyłem do Rympałka. A jak już się znaleźliśmy pod skrzydłami Marka, to bryndziaki zaczęły wykonywać jego zlecenia. Głównie napady. Jako że chłopcy byli ostrzy, Rympałek w nich uwierzył i zaczął z nimi wiązać rozmaite ponure plany. Jeszcze zanim Bos trafił do Puchy, bryndziaki pojechały na Śląsk, gdzie akurat trwał konflikt pomiędzy Zbigniewem Esz, Simonem, a Grzegorzem P. Pokidem. Simon był towarzysko związany z nami. Pokidowi było bliżej do grupy wołomińskiej. Ale uznaliśmy, że ten, który wygra, zostanie naszym przedstawicielem w regionie. Szala konfliktu pomiędzy śląskimi wataszkami przechyliła się na stronę Simona, którego mogliśmy niejako oficjalnie namaścić na człowieka Pruszkowa. On nam obiecał działki ze swoich biznesów, a my zadeklarowaliśmy dojechanie Pokida i jego ludzi. Jednym z nich był gość, którego ksywki nie pamiętam. Jego znak rozpoznawczy stanowił brak palca u dłoni. Jako że w grupie odgrywał ważną, ponoć, rolę, zapadła decyzja. Trzeba go odjebać. Choć tak naprawdę to Simon wytypował cel, bo przecież Marek czy nie znał dobrze śląskiej mafii. Nawiasem mówiąc, wojna z Pokidowymi nie była szczególnie trudna. Latali po mieście, jakby nic im nie groziło i wystrzelanie ich jak kaczek nie stanowiło problemu. Ale w takich konfliktach wystarczy jebnąć jednego, żeby nauczyć rozumu całą resztę. Po co robić jatkę? Marek uznał, że to będzie chrzest bojowy bryndziaków i lojalnie mnie o tym poinformował. Formalnie byli pode mną. Zgodziłem się, ale zapytałem Marcina B., bryndziaka, czy jest gotów do tego zadania. Nie miał żadnych rozterek moralnych. On i jego chłopaki byli napaleni. No to w porządku. Do roboty, powiedziałem. Mieli za to dostać 15 koła papy do podziału. Niby żaden majątek, ale lepiej mieć 15 koła niż nie mieć. Pojechali na Śląsk, żeby zrobić swoje. Wrócili po 2 dniach. No i jak? Zarobiliście 15 koła? Zapytałem, choć byłem pewien, że nieszczęsna ofiara pęta się już gdzieś między aniołkami. No co ty, Jarek, gówno wyszło, a nie egzekucja. Powiedz Rympałkowi, żeby najpierw dobrze sprawdził sytuację, a potem wysłał nas z kominami. Okazało się, że bryndziaki zaczaiły się na Pokida. Już go mieli odjebać, ale do strzału nie doszło, bo 30 minut wcześniej porozmawiali z nim i dowiedzieli się rzeczy szokującej. Otóż ten niebezpieczny gangster jeszcze miesiąc wcześniej pracował w kopalni, na dole. Górnik przodkowy, kurwa, jego mać, sztygar, a nie boss. Jedynym jego przewinieniem były przerwy w dostawach węgla do elektrociepłowni. Powiem ci, o bryndziakach można mówić dużo i źle, ale nie strzelali do kogokolwiek wyłącznie dla przyjemności. Jak się dowiedzieli, z kim mają do czynienia, ręce im opadły. Zabrali sprzęt i się zawinęli ze Śląska, a gość przeżył. Chyba nawet nie wyczuł, jakie groziło mu niebezpieczeństwo. Opowiedziałem Rympałkowi o zajściu, a on dostał piany. Zadzwonił natychmiast do Simona i zwyzywał go od chujów, na co Zbyszek jak najbardziej zasłużył. Ale zginął z innego powodu, o czym wspominałem już wcześniej. Z bryndziakami kojarzy mi się jeszcze egzekucja, do której jednak na szczęście nie doszło. Tym razem rzecz działa się w Warszawie, na Ochocie, w pewnej knajpie. Siedział tam Piotr B., Sznyt i jeszcze kilku chłopaków. Rozmawiali o pewnym problemie. Sznyt zadzwonił do mnie z prośbą, żebym przyjechał, bo ma ważną sprawę niecierpiącą zwłoki. A ja jestem jedynym człowiekiem, który może mu pomóc. Było to tuż po tym, jak razem ze Sznytem załatwialiśmy sprawę K., pewnego biznesmena. Pokrótce o tym wspomnę. Nie myślę, że był to tak zwany uczciwy biznesmen. Miał wielką hurtownię z fajkami z kontrabandy i robił na tym gruby hajs. Haraczowałem go kiedyś razem z Dreszczem i Kiełbasą, a facet postanowił dać w długą i gdzieś się ukręcił. Cwaniaczek. Wrócił do miasta w 1997 roku, gdy już nie było wśród żywych ani Dreszcza, ani Kiełbasy. No, ale przecież byli inni. Dojechał go Sznyt i obłożył karami. Facet miał duży problem i nie wiedział, co z tym fantem zrobić, bo mowa o znaczących karach. I ktoś mu podpowiedział, żeby zadzwonił do mnie. bo tylko masa może skłonić Sznyta do zmiany warunków jednostronnej umowy. Faktycznie, pogadałem ze Sznytem, kara została zdjęta, a facet odpalił nam jednorazowo 400 tysięcy złotych. W nowych banknotach, prosto z banku. Ledwie się zmieściły w dwóch olbrzymich torbach. Rozjechaliśmy się w poczuciu dobrze przeprowadzonego interesu. O ile wcześniej moja znajomość ze Sznytem była w sumie dość luźna, o tyle po sprawie K bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Pewnie dlatego w trudnym dla siebie momencie on zadzwonił właśnie po mnie. Przyjechałem razem z Bryndziakiem, Matysiem i Liskiem, czyli z ekipą, która była w stanie rozwiązywać problemy natury siłowej. Zastałem Sznyta w kiepskim stanie. Usiadłem przy nim.
Jarek, jest pewien gościu, który się na mnie uwziął i sytuacja tak wygląda, że albo ja jego, albo on mnie, powiedział grobowym głosem. Daję wszystkie pieniądze, żeby chuja odpalić. Pomożesz?
Nie myślałem długo. Są ze mną Bryndziaki, mogą to zrobić, odparłem. Jak dla ciebie będzie z rabatem. Dasz chłopakom dwa koła papy i wszystko gra. Przyszli egzekutorzy, popatrzyli po sobie, skinęli głowami, ależ ich doceniliśmy. Nie ma sprawy, jedziemy po sprzęt i wracamy, stwierdził Bryndziak. Ja to zrobię, ale dzielimy się porówno. 5 dla mnie, 5 dla Matysia, 5 dla Liska i 5 dla masy. I rzeczywiście skoczyli gdzieś po broni, wkrótce byli z powrotem. W tym czasie Sznyt wydzwonił swojego dręczyciela. Umówili się w tej samej restauracji. Matyś z Liskiem weszli do środka, a Bryndziak zaczaił się na przystanku autobusowym w pobliżu miejsca, gdzie ofiara miała zaparkować samochód. Tak naprawdę gość był już żywym trupem, bo przecież Marcin B. by nie chybił. Ale mnie coś tknęło. Możesz wierzyć, możesz nie wierzyć, ale uznałem, że zbyt szybko zgodziłem się dać ludzi do takiej roboty. Przecież to obciążało również mnie. Niby w tamtych czasach zlecenie zabicia kogoś było równie łatwe jak zamówienie butelki wódki w knajpie, ale jednak chyba włączył mi się szósty zmysł. Piotrek, nie ma chuja, moi ludzie tego nie zrobią, powiedziałem. Znajdź sobie kogoś innego. On wybałuszył oczy, a ja pobiegłem na przystanek. Przesadą byłoby stwierdzenie, że złapałem kulę w locie, ale Bryndziak naprawdę wyciągał już broń, a facet wysiadał z auta. Odciągnąłem Marcina na bok i mówię: chowaj komin, to nie nasza sprawa. Trochę się burzył, bo jednak sporo hajsu przeszło mu koło nosa, ale powinien być mi wdzięczny. Ta głowa go nie obciążyła. A 20 koła papy to naprawdę dało się zarobić szybko, łatwo i w zupełnie inny sposób.
Epilog. Jakiś czas temu w VIP-owskim saloniku w kasynie warszawskiego Hiltona odbyło się spotkanie starej pruszkowskiej gwardii. Masa oczywiście nie został zaproszony, ale stanowił jeden z głównych tematów osobliwej debaty. A później jeden z jej uczestników zrelacjonował mu, jak dawnym królom półświatka minął tamten wieczór, przebiegający pod hasłem Pruszków reaktywacja.
Mój znajomy po prostu nie wierzył własnym oczom i uszom. Oni mówili o odtwarzaniu grupy przestępczej i o tym, kogo należałoby raz na zawsze uciszyć. I nie mówili szeptem, tylko darli japy na cały głos. A przecież tam są i kamery, i mikrofony, więc ochrona kasyna musiała mieć niezłą zabawę. Co więcej, na pewno wszystko zostało zarejestrowane i być może materiały trafiły tam, gdzie trzeba. Przecież aż się prosi, żeby uwiecznić spotkanie z udziałem Słowika, Parasola czy Wańki. No nie? Było też sporo młodzieży, która miała stanowić zaplecze nowej organizacji. Znajomy nawet zapytał, czy wy gracie w jakimś pieprzonym filmie? To jakaś ustawka? Przecież was słuchają. Ale oni nie reagowali. Kilku oczywiście pyszczyło, że trzeba mnie odjebać. Zastanawiali się kto, jak i za ile ma to zrobić. Biznesmen P. ze szklanką whisky w dłoni i z cygarem w ustach krzyczał najgłośniej. Nie daruję frajerowi, już po nim. P. w tym kasynie czuje się jak ryba w wodzie. Większość usług, za które normalnie trzeba płacić, on ma tam za darmo. No, ale szefowie kasyna wiedzą, że to się im opłaci, bo P. potrafi przepultać w jedną noc $1 000 000. A jak już przepulta, prosi o cygaro. I dostaje je za darmo. I wszystkim wokół się chwali, jakie to z niego panisko, jakby nie brał pod uwagę, że za to cygaro zapłacił bańkę zielonej. Czasem dostanie za darmo butelkę dobrego wina albo wystawny obiad dla kilku osób, ale to wszystko przecież słono go kosztuje. P. puszcza kasę bez umiaru. To jest jego największa namiętność. Mój dobry kompan, mniejsza o jego personalia, opowiedział mi następujące zdarzenie. Spotkał się kiedyś we Wrocławiu ze swoją przyjaciółką, poznaną w tamtejszym kasynie. Od słowa do słowa trafili do łóżka i się bzykają. Ale jako, że dawno się nie widzieli, to seks umilają sobie opowieściami o starych znajomych. Ona go pyta. Czemu już nie przychodzisz do naszego kasyna? Kiedyś byłeś tu stałym gościem. A on na to, że kiedyś to było kiedyś, a teraz czasy są inne. Ludzie latają po mieście totalnie goli, grają o małe stawki i nie ma już dawnych emocji. Ona uśmiecha się i odpowiada. Nie wszyscy są goli. Znam gościa, który w ciągu roku puścił 67 milionów. A on jej na to. Jak podasz mi jego imię, to ja zgadnę nazwisko. Oczywiście chodziło o P, ale to wcale nie był rekord. Kilka lat wcześniej P potrafił przegrać i kilkaset milionów. Wracając do imprezy w Hiltonie, zdecydowana większość jej uczestników popierała plan odpalenia mnie. Jedynie Wańka przez dłuższy czas milczał, aż w końcu powiedział. Miejsce masy jest przy tym stole. Powinniśmy się z nim napić wody i pogodzić, a nie toczyć wojnę. Ona nikomu nic dobrego nie przyniesie. Tak czy inaczej. Na razie jeszcze nie zrobili mi krzywdy. Zapytałem, oczywiście retorycznie, tego znajomego, który był na spotkaniu, dlaczego nawet nie spróbowali wysłać na mnie jakiegoś killera, albo przynajmniej obić mi twarzy. A on mi powiedział, Jarek, bo oni się ciebie boją.
Gangsterska galeria według masy.
Andrzej czy Kikir. Zdecydowanie bohater nie z mojej bajki. Jeżeli gangster jest złym człowiekiem z definicji, to nie wiem, jak określić Kikira. Zwyrodnialec? Kiedyś wraz z S dokonał napadu rabunkowego na dom starszego małżeństwa pod Warszawą. Gdy staruszkowie postawili się, nie zamierzając wyjawić, gdzie trzymają kosztowności, Kikir i jego kompan zaczęli ich przypalać i polewać kwasem solnym. Oczywiście wyciągnęli interesującą ich informację. Za to, kiedy my wywieźliśmy go do lasu, za współpracę z dziadem, spieprzał jak oparzony, bo wiedział doskonale, że z Pruszkowem nie ma żartu. Razem z nim zawinęliśmy wtedy Andrzeja P. Salaputa, ale temu nie udało się uciec. Dostał łomot i za siebie, i za kumpla. Kikir już nie żyje, zginął w gangsterskich porachunkach, nawiasem mówiąc, z rąk dawnych podwładnych. Andrzej G. junior. Na początku lat 90. wspólnik Piotra K. Bandziorka. Przez pewien czas rządzili razem w Śródmieściu, zanim dzielnicę przejął Pruszków. Później junior rozpoczął karierę solisty utrzymującego dobre stosunki z mafią. W połowie lat 90. sprzymierzył się z Jeremiaszem B. Baraniną, reprezentując jego interesy w kraju. Z czasem jednak coraz bardziej dokuczał i pruszkowskim, i wołomińskim, co skończyło się dla niego tragicznie. Zastrzelono go w przejściu podziemnym przy hotelu Marriott w Warszawie. Andrzej H. Korek. Szef gangu Mokotowskiego wywodzący się ze starej gwardii przestępczej. Choć teoretycznie stanowił konkurencję, grupa pruszkowska utrzymywała z nim poprawne relacje. Pruszków i Mokotów przeważnie nie wchodziły sobie w drogę. Jeżeli można o kimś powiedzieć gangster z klasą, to Korek zdecydowanie zasłużył na to miano. Oczywiście nie był święty, skrzywdzić też potrafił. W 2012 roku Trybunał w Strasburgu nakazał państwu polskiemu wypłacenie Korkowi odszkodowania w wysokości 5000 euro za naruszenie prawa H do godnego traktowania za kratkami. Andrzej K. Pershing. Jeden z najważniejszych bossów Pruszkowa, choć nigdy nie wszedł w skład tak zwanego zarządu. Stworzył strukturę konkurencyjną wobec starych pruszkowskich. Intelektualnie przerastał ich o głowę i najprawdopodobniej dlatego tę głowę stracił. Andrzej T. Tychol. Pochodzi z dość zamożnej rodziny prywatnych przedsiębiorców, prywatnych w czasach PRL-u. Od początku zawodowej kariery blisko związany z Wojciechem P. Kochał piękne kobiety, nie gardził partnerkami kolegów. Andrzej Z. Słowik. Inteligentny, umiał wkręcić się na pruszkowski szczyt, choć jego przeszłość drobnego złodziejaszka wcale tego nie uzasadniała. Artur B. Początkowo niezły bokser powiązany z grupą Barabasza. Podobnie jak Hemla i Krojf, miał na koncie epizod hamburski. W latach 90. latał z Pruszkowem, ale wszystko, co zarobił, przepijał. Alkohol stał się rychło przyczyną jego śmierci. Artur R. Pinokio. Najpierw chciał zostać komandosem, później szukał szczęścia w policji, a skończył jako mafijny killer. Być może, gdyby nie bał się biegać po bagnach, trafiłby na jakąś wojskową misję i powrócił do kraju z orderem. Niestety, jego życie potoczyło się inaczej, bo dołączył do grupy Rympałka i wziął udział w zamachu na Wojciecha K. Kiełbasę. Trzeba przyznać, miał zadatki na gangstera. Gdy ktoś mu nadepnął na odcisk, reagował bardzo gwałtownie. I boleśnie dla oponenta. Bogdan D. Drex. Duża klasa. Gangster z talentem biznesmena, wygadany, inteligentny, a nawet oczytany. Tyle, że oddający się głównie lekturze pozycji fachowych, czyli na temat mafii. Budził sympatię i szacunek miasta. Na przykład taki Nikoś rozmawiał z nim jak równy z równym. W Poznaniu nikt mu nie podskakiwał, bo Drex był mocny, a na układach z nim wychodziło się dobrze. Złe relacje po prostu się nie opłacały. W sumie szkoda, że człowiek z taką smykałką do biznesu postawił na przestępczość. Krojw. Karierę przestępczą zaczął w latach 80. jako członek grupy Ireneusza P. Barabasza. W Niemczech głównie okradał sklepy. Po powrocie do Polski kręcił się przy Pruszkowie, ale szybko został wyproszony ze struktur, bo wielokrotnie wykazywał się nielojalnością wobec grupy. Przeniósł się do Szczecina, gdzie zginął w wypadku samochodowym. Czesław B. Dzikus. Przedstawiciel Starej Gwardii w latach 80. uważany za jednego z najważniejszych pruszkowskich przestępców. Jednak rola szefa go przerosła. Nigdy nie wszedł do zarządu, a nawet został odsunięty przez byłych kompanów na boczny tor. Zmarł na raka, czyli śmiercią, jak na gangstera, nietypową. Czesław K. Ceber. Chłop jak dąb. Niestety o umyśle nieco mniejszych rozmiarów. Silny, ale prymitywny. Początkowo kolegował się z nami, lecz z biegiem czasu coraz bardziej podobało mu się u dziada. Pewnie marzyły mu się mafijne szczyty, choć bądźmy szczerzy, nie były mu pisane. Tak naprawdę, gdyby nie porwanie syna oraz śmierć w zamachu bombowym w 1995 roku, postać Cebra nie przebiłaby się do mediów. Damian K. Kotlet. Szef podgrupy w grupie. Ludzie Kotleta określano mianem Damianków. Chodzili niemal wyłącznie na akcje, w których najważniejsza była siła mięśni, sprawne posługiwanie się kijami bejsbolowymi oraz groźne oblicza. Haraczowali m.in. przydrożne prostytutki. Kotlet nie należał do gangsterskiej elity, zatem kiedy policja otrąbiła jego aresztowanie, media nie bardzo wiedziały za co. Pojawiające się informacje, że był w ścisłym kierownictwie gangu pruszkowskiego, okazały się przypuszczeniami na wyrost. Daniel Z. Zachar. Bliski współpracownik Nikosia. Wyjątkowo brutalny gangster. Jeden z członków tak zwanego klubu płatnych zabójców. Przez jakiś czas policja wiązała go z zamachem na życie Nikosia. Zginął, zakatowany na śmierć pod jednym z gdańskich pubów w dzielnicy Oliwa. Miał być świadkiem w procesie polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, oskarżanego o podżeganie do zabójstwa byłego szefa policji, generała Marka Papały. Dariusz B. Bysio. Moja prawa ręka. Człowiek od wszystkiego i od zarabiania pieniędzy i od podawania mi drinków. Oddany mi jak mało kto. Aby tego dowieść, podczas alkoholowej imprezy chciał uciąć sobie palec. Na szczęście te autodestrukcyjne plany pokrzyżowała moja żona. Dariusz W. Biznesmen powiązany z Wojciechem P., prowadzący liczne interesy w USA. To on pomógł grupie pruszkowskiej nawiązać kontakt z kolumbijskimi kartelami. Oficjalnie udziałowiec Telekomunikacji Polskiej S.A. sprowadzał do Polski ze Stanów Zjednoczonych centrale do obsługi numerów siedmiocyfrowych. Grzegorz P. Pokit. Jeden z najbardziej wpływowych gangsterów na Śląsku, związany towarzysko z grupą wołomińską. W pewnym momencie starł się z innym watażką z tego regionu, Zbigniewem Esz, Simonem. Zwycięzca starcia miał stać się naszym przedstawicielem na Śląsku. Pokit musiał uznać wyższość rywala. Ponoć zlecił kiedyś zabójstwo tancerza erotycznego z Warszawy, który uwiódł żonę biznesmena współpracującego z Pokidem. Egzekucję miał przeprowadzić słynny killer Sławomir P. Na szczęście bomba podłożona w mieszkaniu artysty nie wybuchła. Henryk N. Dziad. Dowódca grupy z Ząbek, przez media uważany za szefa mafii wołomińskiej. Wielu dziennikarzy uwierzyło, że był niewinnym starszym panem, zakochanym w gołębiach. Prawda wyglądała jednak zupełnie inaczej. Zwyczajny wozak, który świetnie przyswoił sobie miejskie cwaniactwo, stał się bandytą. Ireneusz J., gruby Irek. Jedna z najważniejszych postaci Grupy Łódzkiej. Pruszkowscy lubili go i akceptowali jako szefa podziemia kryminalnego miasta Włókniarek. Pomogliśmy mu nawet w starciu z ludźmi Nikosia. Gruby Irek był obdarzony takim ciosem, że pewnie wygrałby w starciu z niedźwiedziem. Poza tym miał wszelkie cechy przywódcze, dzięki którym trzymał swoją strukturę za mordę. Typowy samiec alfa, który nie znosił sprzeciwu, a choćby i drobnego powątpiewania w słuszność własnych decyzji. Jego ludzie po prostu bali się go i z tego strachu zorganizowali zamach. Udany. Irek nie porządził długo. Ireneusz P. Barabasz. Legenda Pruszkowa. Przez pewien czas stał na czele pruszkowskiego podziemia kryminalnego. Media, nieco na wyrost, okrzyknęły go pierwszym ojcem chrzestnym polskiej mafii. W grupie wykonywał dość proste zadania, wymagające siły fizycznej i determinacji. Zdarzało mu się mylić adresy i poniewierać nie tych, co trzeba. Zginął w wypadku samochodowym. Jacek D. Dreszcz. Stary recydywista. Miał kłopot z dostosowaniem się do nowych czasów, w których nie można było bezkarnie wydłubywać ludziom oczu i skręcać im karków. Wielki autorytet w stołecznym półświatku kryminalnym przełomu lat 80. i 90. Zginął z rąk własnego syna, Cezarego, który też zginął z rąk gangsterów. Jacek M. Matyś. Tak naprawdę trudno powiedzieć, co robił w grupie pruszkowskiej i dlaczego w ogóle do niej trafił. Nie był typowym gangsterem. Ani nie umiał się bić, ani nie miał w sobie przesadnych pokładów agresji. Po prostu był i wszyscy to akceptowali. W pewnym momencie zabrakło mu właściwej oceny sytuacji. Podczas wojny z mutantami, wbrew ostrzeżeniom kompanów, poruszał się po swojej okolicy samotnie, jakby nic mu nie groziło. Znikł i nie zobaczono go już nigdy więcej. Jacek S., terrorysta. Znany także jako Falconetti. Ważny człowiek grupy Marka Czy, Rympałka. Jak pisały gazety, podregała mu mafijna dyplomacja, czyli rozkminka z konkurentami. Niegdyś budził postrach jako przestępca, dziś jako świadek koronny. Zeznania Jacka S. umożliwiły odkopanie zwłok jednej z ofiar grupy Rympałka. Terrorysta ma bardzo dużą wiedzę na temat działania tej struktury, również zabójstw, więc zapewne jeszcze nie jeden raz usłyszymy o jego zeznaniach. Janka Malarz. Legenda podwarszawskiego półświatka, idol młodych wilków. Zawsze szczodry dla adeptów sztuki przestępczej, wspierający ich i pieniędzmi, i kanapkami. Mieszkał w Piastowie, ale robił interesy po obu stronach Wisły. Wspólnik Ludwika A. Ludka, jednego z liderów grupy wołomińskiej, dzielili segment w Aninie. W pewnym momencie było mu bliżej do Wołomina niż do Pruszkowa, dlatego znalazł się na liście bosów do uprowadzenia, sporządzonej przez Andrzeja G. Juniora, prawą rękę Baraniny. Na bazie ekipy Malarza powstała jedna z najgroźniejszych grup przestępczych – mutanci. Janusz G. Graf. Na jego temat powstało tyle medialnych legend, że trudno ocenić, które są prawdziwe, a które mają oparcie w faktach. G. to z pewnością człowiek sprytny i niebezpieczny. Przez pewien czas uważano go za kasjera polskiej mafii, choć tak naprawdę nie bardzo wiadomo, czym zasłużył na tę opinię. Do grupy pruszkowskiej już z pewnym bagażem złodziejskich doświadczeń przystąpił na początku lat 90. i zajmował się w niej mydłem i powidłem, od napadów na tiry po odzyskiwanie długów. Z osobą Grafa wiąże się zabójstwo bankiera Piotra Głowali, któremu killerzy, rzekomo na zlecenie prezesa jednego z funduszy inwestycyjnych, odcięli głowę, ale dowiedzenie tego będzie niezwykle trudne. Przez pewien czas G. ukrywał się w RPA, lecz polskim władzom udało się doprowadzić do jego ekstradycji. Janusz P. Parasol. Jeden z liderów Pruszkowa, wywodzący się z PRL-owskiej recydywy. Prymityw, troglodyta i sadysta, którego kobiety omijały szerokim łukiem. Mój zapiekły wróg. Jeremiasz B. Baranina. Taki sam PRL-owski urka jak pruszkowscy starzy, tyle że z Galicji. Być może to krakowski sznyt sprawił, że media dostrzegły w nim kulturalnego, wytwornego gangstera, którym wcale nie był. Ani specjalnie obyty, ani przesadnie wszechmocny. Jako boss wykreował się na kogoś w rodzaju Jamesa Bonda kryminalnego podziemia, rozdającego karty w mafii i niezbędnego dla służb specjalnych. No i oczywiście na uwodziciela pięknych młodych kobiet, w czym pomógł mu osobliwy związek z Haliną G. Inką. Tak naprawdę w czasach rozkwitu Pruszkowa siedział cicho, a później wyjechał do Wiednia, gdzie zaczął kręcić lody na większą skalę. Szczytem jego możliwości okazało się odpalenie ministra sportu Jacka Dębskiego. Nie dowiemy się raczej, na czym polegał konflikt między nimi. Ale jak nie wiadomo, o co chodzi. Jerzy W. Żaba. Twardy na mieście, potulny, przeważnie, choć z wyjątkami, pantoflarz w domu. Przez lata zaopatrywał kraj w narkotyki. Karol S. Człowiek, który posłał w zaświaty Mariana K., Ludwika A. i trzech ich żołnierzy. Przez dłuższy czas należał do grupy wołomińskiej, ale podobało mu się to z każdym dniem mniej. Uważał, że Manik i Lutek żerują na jego ciężkiej pracy i nie zamierzał oddawać im działki, jakiej oczekiwali. Był charakternym facetem, dla którego czarne było czarne, a białe białe. Gdy uznał, że biały jest on, a jego szefowie stoją po ciemnej stronie mocy, zaczął planować zamach. W ten sposób przeszedł do historii jako autor najsłynniejszej egzekucji w dziejach polskiej mafii. Krzysztof K. Nastek. Bandzior od najmłodszych lat, wychowany na warszawskiej Woli, a konkretnie na patologicznym Gibalaku, okolicy ulicy Gibalskiego, niedaleko cmentarza żydowskiego. Razem ze Sławomirem S., krakowiakiem, trzymał dla Pruszkowa Śródmieście. Na jego życie nastawało wielu, choć nie zawsze chodziło o porachunki na tle finansowym, czasami o kobiety. Do miejskiej legendy przeszedł zamach na Nastka, przeprowadzony pod jednym ze stołecznych salonów gier. Gangster przeżył wówczas ostrzał z bliskiej odległości. Killer strzelał z zawilgoconej amunicji. Nie umknął jednak przeznaczeniu i wreszcie został zabity. Leszek D. Wańka, brat Malizny. Zupełnie niepodobny do brata, skłonny do rozwiązań pokojowych, choć nie przesadzajmy, święty na pewno nie był. Jeden z najinteligentniejszych starych, mafiozo-dżentelmen. W latach 80. uzależnił tysiące Polaków od amfetaminy. Ludwik A. Lutek. Drugi, obok Mariana K., szef Wołomina. Obaj mieli w grupie taką samą pozycję, byli równoprawnymi partnerami, tyle że stary klepak z zadatkami na despotę i uzurpatora lubił pokazywać, że to on rządzi. Kiedy w grę wchodziły rozwiązania nie siłowe, lecz ekonomiczne, palmę pierwszeństwa przejmował Lutek, zdecydowanie bardziej inteligentny od Mańka i z szerszymi horyzontami, choć bez przesady. Wyzionął ducha, podobnie jak jego kompan, w gamie. Łysy Bartek. Jeden z najważniejszych członków grupy mokotowskiej, a później najbardziej zagorzały krytyk jej szefa, Andrzeja H., Korka. Gangster niezwykle inteligentny i niebezpieczny, co udowodnił w trakcie konfliktu z pruszkowskim watażką Zbigniewem W. Zbynkiem. Na warszawskiej siłowni jego ludzie zatłukli na śmierć talerzem od sztangi jednego ze Zbynkowych. Trudno powiedzieć, jak skończył sam Bartek. Wiadomo, że został uprowadzony i prawdopodobnie zamordowany. Jedna z wersji wskazuje na jego byłych kompanów z Mokotowa. Marcin B. Bryndziak. Szef jednej z bojówek Pruszkowa, przez dłuższy czas mój ochroniarz. Przez moment silnie związany z Rympałkiem. Człowiek, którego najlepiej było omijać z daleka. Mówiono o nim, że gdy inni przestawali bić, on się dopiero rozkręcał. Marek Czy. Rympałek. Brutalny innowator. Dokonał skoku tysiąclecia na konwój z pieniędzmi dla ZOZ-u. Autor wielu złodziejskich patentów. Bali się go nawet starzy. Marek D. Dorian. Naprawdę nazywa się inaczej, ale z rozmaitych względów uznałem, że w tej książce będzie figurował pod zmienioną tożsamością. Legenda półświadka warszawskiej Pragi. Kierowca Andrzeja K. Pershinga i jego bliski współpracownik. Ciężko ranny w zamachu na swojego szefa. Killerzy pomylili obu mężczyzn. Marek F. Western. Wystarczy spojrzeć na jego zdjęcie i wszystko robi się jasne. To jeden z tych, który udaje kogoś, kim nie jest. Ubrany w kowbojski kapelusz i skórzaną kamizelkę z frędzlami, starał się upodabniać do bohaterów kowbojskich filmów. Choć nie wiem, do czego było mu to potrzebne. Ostatecznie na Indian nie polował, bo o tych w Wielkopolsce raczej trudno. Pragnął uchodzić za mocnego i wpływowego bossa, ale moim zdaniem stanowił co najwyżej karykaturę szefa grupy przestępczej. Tacy jak on królują dziś w internecie, wygrażając i pomstując na innych, robiąc z siebie twardzieli. pod warunkiem, że nie muszą ujawniać tożsamości. Marek M., gruby Marek. Legenda nielegalnego hazardu czasów Polski Ludowej. Podobno hazard stał się jego konikiem po tym, jak wygrał motocykl w kościelnej loterii. Razem z Pershingiem zorganizował pokątne kasyno w Sopockim Grandzie. Zmarł w 2014 roku. Marek M. Oczko. Szef szczecińskiego podziemia kryminalnego. Początkowo rezydent Pruszkowa na Pomorzu Zachodnim, z czasem się usamodzielnił. Oczywiście za zgodą dotychczasowych mocodawców. Pozostawał w szczególnie dobrych relacjach z Andrzejem Z., Słowikiem. Podobnie jak tamten przybrał nazwisko żony. Prawdziwy, charakterny twardziel. Gdy wielu pytało, skąd wziął się pseudonim, przeważnie padała odpowiedź: bo ma parchawe oko. Dlaczego? Tego nie wiedział nikt. Marian K., Maniek, wel Stary Klepak. Jeden z najważniejszych bosów polskiej mafii. Razem z Ludwikiem A., Ludkiem, rządzili grupą wołomińską. Obdarzony gangsterską charyzmą, wywierał przemożny wpływ na otoczenie. Bywał porywczy, ale można się było z nim dogadać nawet w trudnych sprawach. Nie można tego powiedzieć o jego synu, Jacku K., który przejął po nim schedę. Maniek hartował charakter, jak większość starych, w PRL-owskich więzieniach. Należał do grypsujących, narażonych na szykany służby więziennej. Do legendy przeszła historia, jak to grypsujących więźniów pierwszego dnia odsiadki wrzucano kolejno do furgonetki, która powoli krążyła po dziedzińcu zakładu karnego. Po kilku rundach z paki wypadał skatowany delikwent. Na taką przejażdżkę klawisze zaprosili także Mańka. Po kilku kółkach pojazd, czule zwany kurwowozem, zatrzymał się, a ze środka spokojnie wyszedł, osadzony. Przyszły boss grupy wołomińskiej był obdarzony wielką siłą, umiał się bić, więc poradził sobie z oprawcami. Podobno odwetu nie było. Mańka zastrzelono w warszawskiej restauracji Gama. Marian Kozina vel Riccardo Fancini. Śląski wataszka, który wielką karierę zrobił za granicą. Związał się z rosyjską mafią, którą reprezentował w rozmaitych biznesach porozrzucanych po świecie. Obecnie przebywa w amerykańskim więzieniu i prawdopodobnie sypie kompanów. Uważa się go za najsłynniejszego gangstera o polskich korzeniach. Mariusz D. Przeszczep. Szef jednej ze stołecznych grup przestępczych o charakterze zbrojnym, zajmującej się kradzieżami samochodów, głównie luksusowych. Napadami i handlem narkotykami, także z kontrahentami zza Odry. Mariusz D. miał aspirację rozkręcania interesu na międzynarodową skalę. Blisko współpracował z innym znanym gangsterem Piotrem K. Bandziorkiem. Wraz z Przeszczepem na ławie oskarżonych zasiadło 35 jego ludzi. Mirosław D. Malizna. Charakter i styl bycia, patrz wyżej. Na pewnym etapie odbiło mu i zaczął się uważać za szefa grupy. Nikodem S. Nikoś. Legenda gdańskiego półświatka kryminalnego. Skłócony ze starymi, a mój przyjaciel, poniósł śmierć w jednej z gdyńskich agencji towarzyskich. Megaloman, choć z klasą, miał wielkie parcie na ekran, co zresztą zaowocowało jego występem w filmie Sztos. Paweł M. Małolat. Jeden z wielu gangsterów o tym pseudonimie, ten najbardziej znany. Kolejny wychowanek wolskiej patologii. Człowiek niezwykle brutalny. Fama głosiła, że zasztyletował nad Wisłą dwóch ludzi, których ciała ukrył tak skutecznie, że nigdy nie zostało odnalezione. Początkowo latał z Jackiem D., Dreszczem i jego rodziną, a następnie u Pershinga. Został kierowcą Andrzeja K. oraz jego prawą ręką. Ciągnęło go do biznesu i polityki. Widziany był na słynnym pikniku SLD na strzelnicy w Rembertowie. Piotr B. Sznyt. Boss ostrej grupy ze stolicy, w której terminowało wielu gangsterów, także tych z pierwszych stron gazet. To u niego zdobywał doświadczenie Jacek N. Kato, późniejszy killer z ekipy Oczki. W drugiej połowie lat 80. bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Gdy poprosił mnie o odpalenie pewnego gościa, początkowo się zgodziłem, lecz w ostatniej chwili złapałem killera za rękę i uniemożliwiłem wykonanie zlecenia. Piotrka Bandziorek. Prawa ręka wołomińskich bosów. Mariana K., Mańka oraz Ludwika A., Ludka. Niezwykle barwna postać w warszawskim półświatku. Należał do ekipy, która pod koniec lat 80. pacyfikowała stołeczne dyskoteki. Silny i chętny do bitki. Jego grupa ściągała haracze między innymi na Woli, Żoliborzu, a nawet na Pradze. Przez pewien czas ukrywał się w Niemczech. Rafał C. Czarny. Jeden z najbliższych współpracowników szczecińskiego bossa Marka M. Oczki. Odpowiedzialny m.in. za dystrybucję narkotyków na Pomorzu Zachodnim. Pozbawiony wsparcia ze strony byłego bossa, gdy policja zaczęła rozbijać strukturę, zaczął zeznawać na niego, przyczyniając się do aresztowania i skazania Oczki. Rafał S. Szkatuła. W swoim czasie jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce. Podczas gdy media pasjonowały się policyjnym pościgiem za gangsterem, on najspokojniej w świecie grał w piłkę nożną w jednym z klubów niższej ligi. Zaczynał karierę w półświatku od kradzieży samochodów i handlu narkotykami, a następnie związał się ze stołeczną grupą Mariusza D. Przeszczepa, działającą głównie w Śródmieściu i na Woli. Po aresztowaniu jej szefa jego miejsce zajął właśnie Szkatuła. Jak mówią jego byli kompani, nie miał charyzmy mafijnego bossa i swoimi ludźmi kierował z ukrycia. Mokrą robotę w jego ekipie wykonywał m.in. przyrodni brat Szkatuły, Marcin K., Belmondziak. Robert B. Bedzio. Jeden z najbliższych współpracowników Pershinga. Jego ochroniarz. To on poinformował mnie o śmierci Andrzeja K. W 2014 roku został zatrzymany przez Cebeś pod zarzutem kierowania odradzającym się gangiem ożarowskim. Grupa ta miała zajmować się handlem amfetaminą. Robert F. Franek. Opodatkował wszystkie lokale z automatami do gry w Polsce. Świetny menadżer. Zarabiał dla mnie wielkie pieniądze. Naprawdę bystry chłopak. Roman Z. Zachar. Typowy pruszkowski bandzior. Dobry wojownik, charakterniak. Zasłynął tym, że podczas pojedynku na pięści w Międzyzdrojach zabił ratownika. Nie zrobił tego celowo, co uwzględnił sąd, skazując Zachara jedynie na 1,5 roku więzienia. Przez wiele lat stał na dyskotekowych bramkach. Obecnie wiedzie spokojne życie glazurnika. Ryszard B. odsiaduje wyrok za zabójstwo Pershinga. Dzięki zbrodni popełnionej w grudniu 1998 roku stał się jednym z najgłośniejszych zabójców polskiej mafii, choć sam nigdy się nie przyznał do tego czynu. Przez pewien czas próbowano mu także przypiąć zabójstwo szefa policji Marka Papały. Popierany przez Mirosława M. Maliznę, ten były człowiek od wszystkiego Nikosia zrobił zawrotną karierę w pruszkowskich strukturach. Prowadził do Pruszkowa niewielką, ale brutalną ekipę zapaśników z Pomorza. Zanim został gangsterem, realizował się w biznesie, głównie samochodowym. Ryszard P. Krzyś. Najbliższy mi człowiek z zarządu Pruszkowa. Przez pewien czas się przyjaźniliśmy, ale szybko zrozumiałem, że zależy mu tylko na pieniądzach, które potrafiłem zarabiać. W rzeczywistości był równie wredny jak większość jego kompanów. Ryszard S. Kajtek. Dusza człowiek. Bardzo pomocny i współczujący. Jeśli z biegiem lat utracił te dobre cechy, to tylko dlatego, że zepsuli go kompanii z Pruszkowa. Nie jego jednego, rzecz jasna. Przyjaźnił się ze wspólnikiem słynnego watażki z lat 50. Jerzego Paramonowa. Sławomir K. Chińczyk. Człowiek grupy Dariusza B. Bysia. Zajmował się przeważnie rozstrzygnięciami siłowymi, ale zdarzało mu się, gdy kompanii nie widzieli, odpuścić dłużnikowi karę fizyczną. Zatrzymany w Sopocie w 1994 roku wraz z innymi tuzami Pruszkowa. Sławomir S. Krakowiak. Wspólnik Nastka. Zajmował się równocześnie biznesem i gangsterką, uważany przez niektórych za szefa gangu śródmiejskiego. Pogrążył go m.in. świadek koronny Piotr K., pseudonim Broda. Ten sam, którego zeznania posłały za kraty nieżyjącego już policjanta Sławomira Opale. Stanisław K. Belfegor. Przez media określany mianem kasjera polskiej mafii. Niesłusznie, choć faktycznie miał talent do robienia pieniędzy. Wraz z braćmi D., Leszkiem i Mirosławem zajmował się handlem kokainą. Także z nimi założył hurtownię, która stała się miejscem spotkań polskiej elity przestępczej. Stanisław M. Biznesmen z Pomorza, luźno związany z grupą pruszkowską, ale nie gangster. W latach 90. człowiek niezwykle ustosunkowany w kręgach lokalnej władzy. Jego nazwisko otwierało przed nami wiele drzwi. W latach 90. właściciel luksusowego hotelu nad Bałtykiem, a także wspaniałej rezydencji przy berlińskim Kudamie oraz zamku w Badenii-Wirtembergi. Właściciel największego kasyna w Gdyni. Tomasz S. Komandos. Jeden z najbrutalniejszych gangsterów w historii polskiej przestępczości. Niespełniony komandos, spełniony, choć pokonany przez konkurentów, boss, przed którym drżała Warszawa. Terminował u żoliborskiego watażki Stefana K., księdza, ale szybko wybił się na niezależność. Przez pewien czas toczył bój o bazar przy ulicy Wolumen z Szymonem K., zwanym Szymonem Złomianek. Komandosowi przypisuje się patent na likwidowanie zwłok ofiar. Przed utopieniem zawijał je w siatkę ogrodzeniową i obciążał płytami chodnikowymi. Został zastrzelony w 2002 roku na stacji benzynowej przy ulicy Razymińskiej. Wiesław K. Schwarzenegger. Jeden z najważniejszych gdańskich watażków. Przystojny, zawsze elegancki, uwielbiał szybkie samochody i wystawne życie. Dość konfliktowy. Miał w przestępczym środowisku sporo wrogów, stąd zamachy na jego życie. W tym jeden udany. K. zginął z rąk killera w 1997 roku w Gdańsku przy swoim sportowym Audi. Początkowo zapatrzony w Nikosia, z czasem zaczął przejmować jego interesy, co nie mogło podobać się bosowi. Wiesław N., wariat. Brat Henryka. Niewykluczone, że to on był prawdziwym szefem grupy Ząbkowskiej. Osobowość absolutnie zgodna z ksywką. Zginął tragicznie. Jak wielu. Wojciech B. Budzik. Przedstawiciel starej pruszkowskiej recydywy. Prosty chłopak, może nawet przesadnie prosty. Bliski kompan członków mafijnego zarządu, sam jednak nigdy nie wspiął się na szczyt. Uczestnik słynnych wydarzeń w hotelu George w lipcu 1990 roku. Wojciech K. Kiełbacha. Mój przyjaciel z czasów powstania grupy pruszkowskiej. Potem związany z jej wrogami. Został zastrzelony pod sklepem spożywczym w Pruszkowie, ale media pisały, że był to sklep mięsny, żeby pasowało do Kiełbachy. Wojciech P., warszawski biznesmen, amator luksusu i pięknych kobiet, organizator wyborów Miss Polski. Nie był członkiem grupy pruszkowskiej, ale intensywnie się przy niej kręcił, sprawiając wrażenie człowieka doklepanego z miastem. Zbigniew B., kajtek z Lublina. Wesoły i sympatyczny, ale tylko dla swoich. W pierwszych latach istnienia polskiej mafii siał postrach, odzyskując długi i likwidując tych, którzy długów spłacać nie chcieli. Wielki przyjaciel Słowika. Zanim zmarł na marskość wątroby, przyjął kilka zleceń, których jednak nie wykonał. Zbigniew C., Dax. Prawa ręka korka od lewych interesów. Bardzo lewych, wręcz siłowych. Boss wysyłał Daxa do najtrudniejszych zadań, wymagających brutalności. I zapewne nigdy się nie zawiódł. Ponoć C. zasłonił kiedyś ciałem korka, gdy szefa próbowała zatrzymać policja. Takie sytuacje wiążą ludzi. Obecnie Dax odsiaduje wyrok za kierowanie grupą przestępczą oraz podżeganie do zabójstwa gangstera o pseudonimie Dzik. Zbigniew K. Ali. Weteran PRL-owskich zakładów karnych, uważany za jednego z pierwszych szefów grupy pruszkowskiej. Swą wiodącą pozycję utracił pobójcy z Januszem P. Parasolem. W efekcie starcia na czele grupy stanął ten drugi. Później przez lata Ali działał, z dobrym rezultatem, na własny rachunek, trudniąc się między innymi lichwą. Zbigniew E. Hemla. Jeden z gangsterów, którzy swoją karierę zaczynali na występach gościnnych w Hamburgu jako sklepowi złodzieje. Był w tym dobry, więc zgromadził wystarczające fundusze do otwarcia już w Polsce, warsztatu tapicerskiego, który to interes działa po dziś dzień, a jego właściciel nie ma nic wspólnego z przestępczością. Choć wypisał się z grupy pruszkowskiej, pozostał lubiany przez jej członków. Zbigniew M. Carrington, jeden z tych, którzy dorobili się na przemycie. Przylgnęło do niego określenie król spirytusu. Gdyby robił przestępczą karierę w Pruszkowie, nie zaszedłby tak daleko, ale na pograniczu polsko-niemieckim konkurencja była niewielka. Został bosem. Prowadził nieustającą krwawą wojnę z Jackiem B., Lelkiem, miejscowym rywalem. Pruszków po cichu wspierał obu, czekając, który wykrwawi się szybciej. Silniejszy okazał się Lelek. Zbigniew N., król spirytusu, importer marki Royal do Polski, główny aktor tzw. Schnapsgate. Swoje imperium tworzył w Hamburgu w latach 80. Jego bliskim współpracownikiem był w tamtym czasie Fancini. Zbigniew N. do nieba udał się 1 listopada 1991 roku bezpośrednio swoim Ferrari Testarossą, pod którym jego były współnik podłożył bombę. Zbigniew S. Simon. Jeden z najważniejszych bossów śląskiego podziemia kryminalnego. Przez pewien czas współpracował z Pruszkowem, ale w pewnej chwili współpraca ta zakończyła się konfliktem. Zastrzelono go w 1999 roku pod jego własną knajpą Zielone Oczko w Będzinie. Wiele wskazuje na to, że killerów wysłał Ryszard B. Tradycje gangsterskie Simona kontynuował jego syn, zwany Młodym Simonem. Zbigniew T., pastor. Drugi po oczce, mocny człowiek Szczecina. Gdy dochodziło do nieporozumień między Pruszkowem i Szczecinem, pastor należał do tych, z którymi można było mediować, choć ze starymi nie chciał gadać. Kilka lat spędził w niemieckich więzieniach. W Polsce w 2012 roku dostał zaledwie 3,5 roku ograniczenia wolności. Sąd uznał, że pastor się zmienił i w chwili wydawania wyroku nie był już takim samym bandytą, jak jeszcze kilkanaście lat wcześniej. Zbigniew W. Zbynek. Bardzo malownicza postać wśród pruszkowskich. Brutal. Wychowany na bazarze, ale obdarzony pewną kulturą osobistą. Na szersze wody wypłynął, gdy ja już zdobyłem wysoką pozycję w przestępczej hierarchii. Zadbany, włosy obowiązkowo na żel, zawsze chętny do zabawy. Wpuszczałem go do planety jako jedynego gangstera z Pruszkowa. Ze smykałką do biznesu. Upodobał sobie zwłaszcza solaria i wypożyczalnię kaset wideo. W wolnych chwilach latał na dyskoteki z byłym karateką, niejakim Luisem. Z lubością wszczynał tam burdy i masakrował przeciwników. Lubił broń palną i chętnie z niej korzystał. Niektórzy odczuli to na własnej skórze. Także ci poznani na dyskotekach. Zygmunt R. Ochrzczony przez media ksywką Bolo, przez nas nazywany Zigim bądź Kabanem. Perfidny intrygant, przebiegły, a przy okazji maniak seksualny. Damsko-męskie zabawy najbardziej smakowały mu w trakcie dziennika telewizyjnego. Między 19.30 a 20.00 nie wolno było go niepokoić.
Dziękujemy za wysłuchanie książki Masa o killerach polskiej mafii. Jarosław Sokołowski, Masa, w rozmowie z Arturem Górskim. Czytali Artur Górski, Andrzej Hausner. Jarosław Sokołowski, Masa,
Tomasz Sobczak.
Sławomir K. Chińczyk oraz Bakar,
Janusz Zadura.
Karo,
Roch Siemianowski.
Rafał H. Czarny,
Maciej Więckowski.
Jan Gołębiowski,
Leszek Filipowicz.
Generał i Omega,
Filip Kosior.
S. oraz Mateusz S.,
Wojciech Chorąży.
Manolo i Pepe,
Krzysztof Plewako-Szczerbiński.
Wydawca Pruszyński Media. Producent wykonawczy Biblioteka Akustyczna. Kierownictwo produkcji Anna Kodlonek-Kowalik. Realizacja Studio Takto. Nagranie na podstawie edycji książkowej wydanie pierwsze. Wydawnictwo Pruszyński Media. Warszawa 2016. Prawa do tekstu Artur Górski 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia zabronione.